Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Zapowiedziano czerwcową podróż papieską do dwóch miejscowości na północy Włoch. Franciszek będzie modlił się na grobach księży społeczników, którzy tam byli proboszczami. 24 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Na Eucharystii byli obecni także członkowie 9-osobowej Rady Kardynałów, która dziś rozpoczyna swoje kolejne spotkanie. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, Franciszek zauważył, że Jezus cierpliwie i z miłością tłumaczy Nikodemowi konieczność ponownych narodzin, czyli potrzeby przejścia od jednej mentalności do innej. Aby lepiej to ukazać, odwołał się do czytań z Dziejów Apostolskich o uzdrowieniu przez Piotra i Jana chromego. Uczeni w prawie zastanawiali się, jak ukryć ten fakt, bo był publicznie znany. Apostołowie natomiast odpowiadają z prostotą, że nie mogą milczeć i nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli. I to jest coś konkretnego, mówił papież. To jest konkretna wiara w przeciwieństwie do kompromisu, do którego chcieli doprowadzić uczeni w piśmie. Piotr i Jan mają odwagę, są szczerzy, a to oznacza mówienie otwarcie, bez kompromisów. I to jest konkret wiary.
Czasami zapominamy, że nasza wiara jest konkretna. Słowo stało się ciałem, nie ideą. Stało się ciałem. A kiedy mówimy wierzę w Boga, mówimy rzeczy konkretne. Wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, który narodził się, umarł. To są rzeczy konkretne. Nasze wyznanie wiary nie mówi wierzę, że mam zrobić to, że mam zrobić tamto, że coś muszę. Nie. Wyznanie wiary jest konkretne. Konkretność wiary, która prowadzi do szczerości, do dawania świadectwa aż po męczeństwo przeciwne kompromisom, czy jej idealizowaniu. La idealizzazione
della fede. W Watykanie podano program kolejnej podróży Ojca Świętego na północ Włoch do Bozzolo i Barbiany. Uda się tam 20 czerwca, aby modlić się na grobach dwóch kapłanów społeczników, księży Prima Mazzolariego i Lorenza Milaniego. Byli oni proboszczami we wspomnianych miejscowościach. Obaj zmarli w zeszłym stuleciu. Jak zaznaczono, papieska wizyta będzie miała formę prywatną, a nie oficjalną. O postaci księdza Lorenza Milaniego papież mówił w wideoprzesłaniu odtworzonym wczoraj wieczorem na targach książki w Mediolanie. Było to podczas prezentacji pełnego wydania pism tego włoskiego kapłana zmarłego w 1967 roku. Ojciec Święty przypomniał, że rodzice Lorenza Milaniego byli niewierzący i antyklerykalni, a on nawrócił się mając 20 lat i również jako ksiądz zachował krytyczną postawę. Mi piacerebbe che lo ricordassimo
soprattutto come credente. Chciałby, żebyśmy go pamiętali przede wszystkim jako wierzącego zakochanego w Kościele, mimo odniesionych ran, oraz jako zapalonego wychowawcę, mającego wizję szkoły, która zdaje mi się odpowiedzią na potrzeby serc i umysłów naszych dzieci i młodzieży. Pan był światłem życia księdza Lorenza i chciałbym, żeby to samo światło zajaśniało nad naszymi wspomnieniami o nim. Cień krzyża często padał na jego życie, ale on czuł się zawsze uczestnikiem paschalnej tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak iż wyjawił swojemu kierownikowi duchowemu pragnienie, żeby jego bliscy zobaczyli, jak umiera chrześcijański kapłan. Cierpienie, doznane rany, krzyż nigdy nie przesłoniły w nim paschalnego światła Chrystusa zmartwychwstałego, bo troszczył się tylko o jedno, aby jego młodzież wzrastała z umysłem otwartym i sercem pełnym współczucia, gotowa pochylić się nad słabszymi i wspomagać potrzebujących, jak uczy Jezus, nie patrząc na kolor skóry, na język, na kulturę, na przynależność religijną. Senza guardare al colore della loro pelle, alla lingua, alla cultura,
all'appartenenza religiosa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o adopcji serca, czyli o tym, jak każdy z nas może się włączyć w pomoc dla Sudanu Południowego i jak może zatroszczyć się o dzieci. Adrianna Sierocińska rozmawia o tym z ojcem Tomaszem Nogajem, jezuitą, który był misjonarzem w tym afrykańskim kraju.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Ojcze, na czym polega adopcja serca? Co to za inicjatywa?
Adopcja serca to inicjatywa podjęta przez Kościół w kontekście pomocy dzieciom w krajach misyjnych, tam gdzie posługują misjonarze. Dotyczy dzieci bardzo konkretnych z danej szkoły, wioski, osiedla, gdzie te dzieci są niejako zapisane na listę tych biorących udział w programie Adopcja Serca i po drugiej stronie, u nas w Europie, w Polsce załóżmy, ludzie deklarują się na tak zwaną duchową adopcję konkretnego dziecka. To działa w dwie strony. Najpierw poprzez modlitwę i finansowe wsparcie jest pomoc ze strony tych, którzy mogą podzielić się tym pieniążkiem, który wesprze edukację dzieci, a z drugiej strony dziecko otrzymuje to, co jest najbardziej konieczne, żeby mogło w tych warunkach lokalnych edukować się. Dane dziecko jest przypisane do danej rodziny. Wysyłane często właśnie zdjęcie, informacja o tym, jakie sukcesy to dziecko osiąga, jak przechodzi z roku na rok do kolejnej klasy. Taki program nawiguje dany misjonarz w danej szkole, miasteczku, wiosce. Informacja przychodzi do konkretnego właśnie tego rodzica adopcyjnego o tym dziecku. A więc często też ci adopcyjni rodzice pytają o to, co się dzieje w ciągu semestru, w ciągu roku u konkretnego dziecka. Nie chcemy pomagać w ten sposób, że dany rodzic adopcyjny wysyła ekstra pieniądze dla jednego konkretnego dziecka. Ono jest ukochane oczywiście. Ci rodzice chcą bardzo, żeby to dziecko miało coś więcej jeszcze. Natomiast lokalnie patrząc na sprawę już na miejscu, to jedno, które by dostało, ono jest wyróżnione niesamowicie tym, że ma lepszy ubiór, tym, że ma dostęp do gadżetów, prawda, nowoczesnych i tak dalej. Więc na to nie zgadzamy się w ramach tego programu Adopcja Serca. Jedynie, co jest tą najbardziej podstawową formą pomocy, to właśnie jedzenie, a więc ten drugi posiłek w ciągu dnia dla dziecka, przybory szkolne, te najbardziej fundamentalne, a więc zeszyt, ołówek, może właśnie jakiś piórnik, ta książka, która może służyć na wyższym etapie już kształcenia do edukacji, klapki bądź jakieś sandały czy buty, mundurek szkolny dla dziewczynek ze spódniczką, prawda, dla chłopców ze spodniami, za kolano najczęściej. To jest taki styl tamtejszy. Mówię teraz o sytuacji w Sudanie Południowym, ale adopcja serca, ta duchowa adopcja serca została bardzo pięknie przyjęta w wielu krajach na całym świecie, tych misyjnych, ponieważ jest to bardzo konkretny sposób pomocy dzieciom i też takiej nawigacji ze strony właśnie w stronę rodziców i w stronę dziecka. To wymaga potężnego zaangażowania danego misjonarza bądź kogoś, kogo on deleguje do tego, nadzorując powiedzmy program, po to, żeby nie dochodziło do straty pieniędzy czy złego wykorzystania, powiedzmy, choćby jedzenia, które jest, musi być jakoś przechowywane i tak dalej, zabezpieczone, żeby mogło służyć na tych kilka tygodni w przód czy miesięcy dla konkretnej szkoły czy dzieci. Często są adoptowane wszystkie dzieci z całej szkoły i z czasem szuka się dla nich rodziców adopcyjnych. W Europie, w Ameryce, też szukaliśmy w Australii, więc to ma taki wydźwięk naprawdę międzynarodowy. I ludzie bardzo często angażują się właśnie w tę duchową adopcję, adoptując dwoje, troje bądź nawet kilkoro dzieci. Koszt takiego utrzymania dziecka, no miesięczny koszt wynosi $20, 60 zł, maksymalnie 70 przy skoku dolara, prawda? I te pieniążki są przesyłane na konto misyjne danej placówki i tam już potem inwestowane właśnie w to, żeby było jedzenie, ubranie i te pomoce szkolne dla dzieci.
Czy adopcja serca cieszy się dużym zainteresowaniem, czy rzeczywiście dzięki temu wsparciu udaje się pomagać tam na miejscu?
Poznając ten program, przekonałem się, jak można kontynuować z sukcesem i rzeczywiście systematycznie podtrzymywać edukację konkretnych dzieci. I rodzice, i my, jako misjonarze, a także dzieci wiedziały, że to nie jest sprawa jednorazowa, tylko systemowo i sukcesywnie, po prostu pomoc na cały rok. Teraz powstało pytanie, komu pomagać? W naszej wiosce zostało objętych najpierw 108 osób w pierwszym roku. Wszystkie dzieci, które się zgłosiły, które zgłosili rodzice oczywiście, zostały objęte. Kiedy poprosiłem siostry klawerianki z Krosna o pomoc w tym programie, siostry od razu dały pieniążki na te 108 osób. Już mając jakby zaplecze tych ludzi, którzy byli gotowi do wejścia w adopcję serca, jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że z tym programem mogliśmy ruszyć, wystartować na miejscu i te dzieci poszły do szkoły do pierwszej klasy. Te, które były w drugiej i trzeciej klasie, niestety nie dało się już objąć. Brakło jakby tych rodziców adopcyjnych. Z innych środków pomagaliśmy tym starszym, też całym klasom, żeby zdobyć pożywienie dla nich, a więc ten drugi posiłek w ciągu dnia. W drugim roku setka dzieci zgłosiła się do pierwszej klasy i znów siostry klawerianki już przez rok czasu niejako uzbierały te 100 nowych osób jako tych adopcyjnych rodziców do pomocy tym konkretnym dzieciom. Mamy 208 dzieci w naszej szkole, w naszej misji w wiosce Akolndżal objętych adopcją serca i na miejscu jest człowiek, osoba, która pracuje w diecezji Rumbek, w tych sprawach właśnie finansowych i po moim wyjeździe zostały przekazane pieniądze na ten cel, na konto diecezji. Pod okiem koordynatora diecezji ta osoba zajmuje się rozprowadzeniem właśnie żywności, zakupem mundurków szkolnych i tego wyposażenia do szkoły. 2 lata mamy za sobą. 2 lata z sukcesem. Muszę przyznać, że jest to potężna sprawa w kontekście tej systematyczności. W ostatnim czasie pan Robinson, który tam na miejscu posługuje, zapytał, czy jest szansa na kolejne 100 osób, bądź mniej więcej. Ta ilość osób będzie podobna. 3. rok, a więc objętym byłoby już tym programem ponad 300 dzieci z tej wioski. I widać, jak z sąsiednich wiosek też matki, kobiety właśnie chcą swoje dzieci przeprowadzać do tej szkoły, żeby dzieci mogły wystartować. I to jest niesamowite, bo program ten zakłada kontynuację edukacji aż do ukończenia szkoły podstawowej. Więc to jest taki pewnik tego, że moje dziecko będzie wykształcone, że nie musi spędzać czasu na pastwisku czy też przy domu, bez po prostu edukacji, ale widzi właśnie, jak też sąsiednie rodziny angażują się w ten program i chcą posyłać dzieci. To też napędza taką cały system nowych wartości, bym powiedział. A więc edukacja, zaangażowanie w pokonywanie swoich słabości, trudności, zdobywanie sukcesów, angażowanie swoich talentów. Od strony tej naszej misyjnej, ksiądz biskup Jerzy Mazur powiedział piękne zdanie, że misjonarze są najpiękniejszą twarzą Kościoła i pasjonatami Ewangelii. Angażując się w to dzieło, wiemy dobrze, że nie tracimy czasu, nie marnujemy energii. Poza sprawą ewangelizacji czy pracy na farmie, równolegle szła praca edukacyjna z dziećmi, z tymi najmłodszymi. I wiemy, że to będą te dzieci, które w przyszłości podejmą wyzwania jako właśnie ludzie młodzi, którzy będą poszukiwali pracy, staną się ludźmi już wykształconymi. Na tym ogromnie nam zależało.
Jakie znaczenie dla dzieci, ale też dla ich rodziców ma ta pomoc w ramach adopcji serca?
Nie jest to tylko pozbycie się problemu, że ja nie płacę, niech tam ktoś zapłaci i moje dziecko będzie wyedukowane. Ci rodzice są niezmiernie wdzięczni za to, że jedno bądź dwoje z kilku bądź kilkunastu dzieci dostało tę szansę wykształcenia się. I to te właśnie przez kilka kolejnych lat. Mając to na myśli, nie boją się zaryzykować, że braknie tego źródła finansowego na kształcenie dziecka. Mają świadomość tego, że jak dziecko już pójdzie do pierwszej klasy, niekoniecznie to, które ma 7 lat, często to jest to, które ma już 12 czy 13. Ono idzie do pierwszej klasy i z tymi maluchami siedzi, uczy się. I te kolejnych właśnie 8 klas ma zapewnione. Ci ludzie przychodzą do misji, są ogromnie wdzięczni, wyrażają tę swoją wdzięczność na różne sposoby, przynosząc i dzieląc się tym, co mają. A więc to są ten dobytek, który mogą niejako przekazać. Czasem jest to koza, czasem warzywa, czasem coś, co po prostu zaskoczy człowieka. Worek orzeszków ziemnych, które mogą być potem rozdane w jakimś innym celu, gdziekolwiek indziej. To też łączy niesamowicie ludzi, ten program. Ja to zobaczyłem od tej strony, jak to działa na miejscu. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy się zaangażowali i nie machając ręką, że a niech moje dziecko już się uczy, skoro już tam ktoś mu zapłaci. Nie, to naprawdę w to się angażuje sercem ta osoba, która otrzymuje to wsparcie. Nie przekazaliśmy nigdy żadnych pieniędzy rodzicom, wiedząc, że za te pieniądze kupiliby kolejną kozę albo krowę, po to, żeby dobytek się powiększył. Natomiast pieniążki idą bezpośrednio na edukację, a więc jedzenie, ubranie dla dziecka i podstawowe rzeczy służące edukacji właśnie w szkole, te przybory szkolne. I wystarcza absolutnie z tych pieniążków, które co miesiąc są przekazywane, czy w jakiejś większej puli co kilka miesięcy. One są dystrybuowane odpowiednio i to naprawdę działa.
A te osoby, które decydują się na podjęcie adopcji serca, mają jakąś relację z tymi dziećmi, którym pomagają?
Bezpośrednio nie. Takie jest założenie programu. Nie bylibyśmy w stanie opanować tego w takim znaczeniu, że każde dziecko otrzymuje list i przesyłkę i tak dalej, więc raczej to jest programowo ogólnie przez jedną osobę nawigowane. Często prosiliśmy właśnie dzieci, żeby coś namalowały, żeby coś napisały, tych kilka słów, które już umieją, i one wiedzą, że po drugiej stronie jakby tego programu, gdzieś tam daleko w świecie, jest ktoś, dla kogo mogą namalować choćby swoją rodzinę, czy też szkołę, w której są. I przez tę osobę, która nawiguje program, koordynuje całość, zostaje wysyłane to od danego dziecka do konkretnej rodziny. My też robiliśmy zdjęcie każdego indywidualnie i wszystkich razem. I coś takiego otrzymywała każda rodzina adopcyjna po to, żeby miała świadomość, jak to dziecko wygląda mając 7 lat, mając 8, mając 9 i tak co roku będzie. Takie jest założenie, więc bezpośredniego kontaktu nie ma. Natomiast gdyby ktoś z tych adopcyjnych rodziców odważył się na to, żeby na przykład przyjechać i poznać taką osobę, ten program nie jest programem fikcyjnym i do tego dziecka oczywiście dotarłby bezpośrednio. Tak zrobił mój przyjaciel, który adoptował w Ugandzie 2 dzieci i kiedy skończyły szkołę podstawową, poprosiły o sponsoring w ramach szkoły średniej. Zrobił to. Kiedy skończyły szkołę średnią, poprosiły o pieniążki na studia. Ale wtedy powiedział mój przyjaciel: w takim razie chcę was bezpośrednio poznać. Z żoną wybrali się do Ugandy. Pojechali, poznali te 2 swoich nowych, adoptowanych dzieci już po tych kilkunastu latach. Całą podstawową szkołę, całą średnią szkołę i teraz przed nimi była perspektywa studiów. Z żoną spędzili 3 tygodnie z tymi właśnie młodymi ludźmi, poznając ich, widząc ich odwagę, radość z tego, że nawiązali bezpośredni kontakt, zdecydowali się pomóc im w ramach właśnie studiów tego wykształcenia już wyższego, co jest chwalebne. I ten program zdaje egzamin, jeśli jest odpowiednio koordynowany.
Piękną historię ojciec opowiedział mi się, że też na podstawie tej naszej rozmowy, ale w ogóle tego, jak ludzie włączają się w takie akcje, możemy powiedzieć, że ludzie mają otwarte serca i bardzo chcą pomagać. To powiedzmy jeszcze, gdzie można znaleźć informacje na temat adopcji serca.
Jedno kliknięcie w internecie, duchowa adopcja serca. Ja ze swojej strony zapraszam na stronę sióstr Klawerianek w Krośnie. Wystarczy siostry Klawerianki Krosno do internetu właśnie wprowadzić, bądź nasza jezuicka strona misyjna, a więc jezuici misje. Tam są wszelkie informacje. To są te 2 kontakty, z których ja korzystałem. Natomiast z każdym duszpasterstwem misyjnym w Polsce można się skontaktować i wejść w tę pomoc duchowej adopcji serca.
O adopcji serca powiadał ojciec Tomasz Noga, jezuita, misjonarz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.